Wędrujemy do Stanów Zjednoczonych. Mamy połączenie z zapowiadanym gościem, profesor Zbigniew Lewicki, politolog, amerykanista, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A nawet dobry wieczór. Panie profesorze, zanim opowiemy słuchaczom Radia Wnet o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych, to najpierw w kilku słowach powiedzmy o tych relacjach między Ameryką a Ukrainą w kontekście pomocy. Ten projekt ustawy zawierającej 61 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy nie uzyskał wystarczającej większości w Senacie. Czy to fiasko oznacza definitywny taki koniec szans na uchwalenie tego pakietu? No i jakie jest tło tego głosowania?
No więc tak, kilka spraw, bo tutaj tak naprawdę nie chodzi o relacje USA-Ukraina. Tu chodzi o relacje USA-Rosja. Nie od dawna komentowałem, że tak naprawdę Stany Zjednoczone wymyśliły, jeśli tak można powiedzieć, sposób na osłabienie poważne Rosji bez narażania własnych żołnierzy. Stąd ta ogromna pomoc dla Ukrainy, która przecież nie wynika ani z tego, że zagrożone jest bezpieczeństwo samych Stanów Zjednoczonych, no ani z tego, że Ukraina cieszy się jakimiś specjalnymi względami w Waszyngtonie. Ani jedno, ani drugie. Chodziło o to, że tak mocna pomoc dla Ukrainy stanowiła no po prostu ogromny problem dla Rosji, która w czasie tego konfliktu, już trwa prawie dwa lata, straciła nie tylko mnóstwo żołnierzy, ale także sprzęt, a co więcej ujawniła swój sprzęt, co dla wojskowych jest niezwykle ważne, a same Stany Zjednoczone sprawdziły swój sprzęt wojskowy w boju, co jest równie ważne. I wygląda na to, że wojskowi amerykańscy doszli do wniosku, że tak naprawdę dowiedzieli się już wszystkiego, czego chcieli się dowiedzieć i osłabili Rosję tak bardzo, jak chcieli ją osłabić. Na to oczywiście nakłada się, jak pani słusznie powiedziała, problemy USA-Ukraina, to znaczy ściśle biorąc problemy wewnętrzne Ukrainy, które są w Stanach Zjednoczonych w miarę szeroko nagłaśniane. My o nich wiemy. Problemy z korupcją, problemy z kłótniami wewnętrznymi, problemy z oligarchami ukraińskimi i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko sprawia, że podejście Amerykanów do Ukrainy, do Zeleńskiego, no nie jest tak optymistyczne i pozytywne, jak było. A pani główne pytanie, czy to jest koniec? Prawdopodobnie nie, ponieważ to jest rozgrywka wewnętrzna. Republikanie powiedzieli wyraźnie, damy wam pieniądze na Ukrainę oraz Izrael pod warunkiem, że pójdziecie nam na rękę, jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. No to jest po prostu, no dyplomacja może nie, ale niech będzie, że dyplomacja parlamentarna. Nam zależy na jednym, wam zależy na drugim. Spotkajmy się w połowie drogi i ja sądzę, że do tego dojdzie. Być może po raz ostatni, nie wykluczam, ponieważ no, mamy różne sygnały. Ja nie wiem, czy to jest masowe, czy nie, ale mamy sygnały o sprzedaży broni amerykańskiej, która była dostarczona do Ukrainy, sprzedaży terrorystom. Mamy no, różne inne sygnały o niezbyt dobrym przygotowaniu, co jest zrozumiałe skądinąd, oficerów ukraińskich i tak dalej, i tak dalej. I wygląda na to, że Amerykanie doszli do wniosku, że cena jest już bardzo wysoka, a to, co mogą jeszcze uzyskać, to już nie jest aż tak wartościowe.
Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że to wstrzymanie teraz pomocy dla Ukrainy bardziej należy rozpatrywać z perspektywy nie relacji USA-Ukraina, a szerzej, czyli z pewnego starcia Stany Zjednoczone-Rosja w takim ujęciu pewno geostrategicznym. No ale tutaj nasuwa się pytanie, czy trochę nie jest tak, że spoglądając na jednak taką bardzo agresywną i imperialną politykę Rosji, na to, że jednak i Polska, czy państwa bałtyckie no, czują się obecnie zagrożone tą sytuacją, która jest na Ukrainie, a jednocześnie Ukraina nie jest w NATO, ale już Polska jest, państwa bałtyckie także. Czy Ameryka ma tyle sił i czy nie jest trochę tak, że ma ważniejsze interesy obecnie, na przykład gdzieś na Pacyfiku, mamy kwestię Tajwanu i nie może nawet doprowadzić, albo nie chce doprowadzić do takiego momentu, kiedy doszłaby do takiej eskalacji, że faktycznie no, Rosja na przykład naruszyłaby granice państwa członkowskiego Paktu Północnoatlantyckiego.
No, to jest zupełnie inna kwestia. Jak pani słusznie zauważyła, Ukraina nie jest członkiem NATO. W związku z tym nie ma żadnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Innymi słowy, pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy jest pomocą wynikającą z indywidualnego przypadku rozpatrywanego przez polityków i wojskowych amerykańskich. Ale nie wynika z zobowiązań traktatowych, jeden, ani też grupowych. Natomiast nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, że państwo, które jest członkiem sojuszu, w tym wypadku NATO, Stany Zjednoczone, tolerowałyby jakikolwiek atak na państwo z tego samego sojuszu bez poważnej reakcji. Bo to już wtedy to przekracza tę czerwoną kreskę, jeśli tak można powiedzieć, prawda? Atakujecie Ukrainę, to jest niedopuszczalne, my Ukrainie pomożemy, no ale to jest wojna Rosja-Ukraina. Nikt nie mówi, że to jest dopuszczalne, ale też nikt nie mówi, że to stanowi złamanie jakichś zobowiązań długo- czy średnioterminowych Stanów Zjednoczonych. Przy sytuacji, i podobnie zresztą szczerze mówiąc, chociaż nie tak bardzo, jest z kwestią Tajwanu, który nie ma podpisanego formalnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, no ale jest deklaracja Stanów Zjednoczonych o tym, że nie dopuszczą do zajęcia Tajwanu przez Chiny. Niczego takiego w relacji Ameryka-Ukraina nie było i nie ma i zapewne nie będzie. Te wszystkie rozmowy o tym, że Ukraina stanie się wkrótce członkiem NATO, no to nie chcę powiedzieć brutalnie, no ale trzeba to między bajki włożyć. Nie ma mowy, żeby Ukraina stała się wdająca się po myśli przyszłości członkiem NATO, bo właściwie nie spełnia żadnego z kryteriów, ani wojskowych, ani politycznych, ani gospodarczych i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zupełnie co innego. Czym innym jest pomoc, nazwijmy to, na ochotnika, a czym innym jest realizacja zobowiązań traktatowych. Gdyby Stany Zjednoczone nie wspomogły jakiegokolwiek państwa będącego członkiem traktatu waszyngtońskiego, czyli NATO, no to to byłaby tak dramatyczna kompromitacja, tak dramatyczne przewartościowanie w ogóle myślenia geostrategicznego, że nawet to mi sobie trudno wyobrazić, bo to byłoby po prostu, całkowity świat by wyglądał zupełnie inaczej, gdyby Stany Zjednoczone powiedziały, mamy w nosie, przepraszam, że tak mówię, mamy w nosie traktaty, nam się nie chce. Nie. To państwo takie jak Stany Zjednoczone nie może sobie na to pozwolić. Ja nie mówię, że w związku z tym i Prybałtyki, i Polska jesteśmy wszyscy całkowicie bezpieczni, ponieważ nie można wykluczyć jakichś szaleństw ze strony Rosji czy Putina. Wiemy, że są i on, i państwo jest zdolne do rozmaitych czynów, ale nie mogę sobie przez sekundę wyobrazić, żeby nie było tutaj reakcji amerykańskiej. No przecież nie po to mamy w Polsce żołnierzy amerykańskich, nie po to mamy instalacje amerykańskie w Radzikowie i nie tylko, żeby w razie ataku rosyjskiego to wszystko było uznane za niebyłe, nieistniejące, prawda? Nie. My jesteśmy bezpieczni. To nie znaczy, że mamy, prawda, nie zbroić się. Nie, ale ja się jako Polak w tym momencie czuję całkowicie bezpieczny, jeśli chodzi o zagrożenie ze wschodu, przy uwzględnieniu faktu, że nie można oceniać polityki Rosji w kategoriach czysto racjonalnych, ale ja oceniam politykę amerykańską jako racjonalną i dlatego nie widzę takiej możliwości, chociaż to się często powtarza i to szczególnie Zeleński lubi to mówić, prawda? Jeżeli nam nie pomożecie, to za chwilę Putin zaatakuje Polskę, zaatakuje kraje NATO. No jemu to jest uchodzi, zupełnie, to wiadomo.
Tak, to jest zupełnie zrozumiałe z jego pozycji, prezydenta państwa, który jest atakowane, a skoro, panie profesorze, już mówimy o tej geostrategii, to nie sposób chyba nie wspomnieć w tym momencie już świętej pamięci Henry'ego Kissingera. Jak pan ocenia dziedzictwo jego myśli, ale też może zapytam o pewnych następców. Czy widzi pan dzisiaj ludzi, którzy tutaj mówimy o człowieku, który jest różnie oceniany, ale nie sposób mu odebrać tak naprawdę wielkich zasług dla polityki, dla geopolityki tak naprawdę światowej, nie tylko amerykańskiej, ale pytanie, czy dzisiaj też widzi pan zrozumienie ze strony na przykład dyplomacji, establishmentu amerykańskiego czy doradców, właśnie, że potrzebna jest taka długoterminowa polityka, to długoterminowe spojrzenie, które Henry Kissinger po prostu miał.
Wie panie, to jest tak, że każdy mówi, że potrzebny jest długoterminowy, ale mało kto potrafi. To ja parokrotnie o tym mówiłem, powtórzę. Ja to zawsze porównuję do gry w szachy, prawda? Każdy z nas grających w szachy chciałby grać tak, żeby wiedział, co będzie za 15 ruchów. Ale ogromna część z nas potrafi przewidzieć konsekwencje swojego posunięcia, nie wiem, na 2 ruchy do przodu, może 3, ale to wszystko, prawda? Niektórzy potrafią na 10 czy 15, a tylko bardzo mało kto, wyjątki, najwybitniejsi szachiści, widzą całą partię praktycznie biorąc, od kiedy się ona zaczyna. I to jest ta różnica, której nie można nadrobić dobrymi chęciami. To jest ta różnica, że są ludzie, którzy mają genialne zdolności w takiej czy w innej dziedzinie, bo tych dziedzin może być dużo. I tylko jednostki w tej dziedzinie są najwybitniejsze. Henry Kissinger był taką osobą. Na pewno każdy by chciał umieć tak myśleć jak on, tak przewidywać jak on, tak rozumieć świat jak on. No tyle tylko, że niestety no nie każdy może. Kissinger mógł, nie wiem, Bismarck mógł, prawda, Metternich mógł, Talleyrand mógł, no tych nazwisk nie ma tak dużo. Wybitni geopolitycy, nieważne czy to było dla Polski korzystne czy niekorzystne, to jest wtórna sprawa, ale wybitni geopolitycy, którzy rozumieli konsekwencje swoich działań za ileś tam posunięć, za ileś miesięcy, a nawet lat. Nie, nie widzę nikogo w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, kto byłby nawet no bliski tego co potrafił przewidywać tak wybitny umysł jak umysł Kissingera. Ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w żadnym w tej chwili kraju. Większość komentatorów czy politologów bardzo dobrze komentuje to, co się już wydarzyło, prawda? A to wtedy się doskonale rozumie, jak mówią Anglicy, każdy ma doskonały wzrok wstecz. No i wtedy tak, trzeba było to, trzeba było tamto. Natomiast bardzo mało kto potrafi rozsądnie powiedzieć, co się wydarzy, jeżeli dzisiaj wykonamy taki czy inny ruch. Jakie będą skutki tego? To jest rzadka umiejętność, bardzo rzadka. Nie, nie ma nikogo w tej chwili, kto by, no nie chcę powiedzieć tak brzydko, ale niech będzie dorastał do piętki Kissingerowi, jeśli chodzi o jego rozumienie świata i konsekwencji ruchów wykonywanych przez wielkie mocarstwo.
A jednak musimy spojrzeć teraz na wybory, przyszłoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jakie szanse ma Donald Trump? Może zacznijmy od niego.
No mam bardzo duże szanse. Nie chcę powiedzieć, że ogromne, że jest, nie wiem, pewniakiem, ale no mam ogromne szanse. Biden się skompromitował. To już cudów nie ma, prawda? To wszyscy widzą, co się dzieje. Że to jest to pan, którego wiek no, dał znać o sobie na różne sposoby, a jeszcze do tego teraz ta sprawa z jego synem, który ma już kilkanaście zarzutów grożących długoletnim więzieniem i zapewne przynajmniej w niektórych z tych czynów był włączony ojciec. To są na razie zarzuty głównie o niepłacenie podatków, ale to się na pewno rozszerzy. Więc jak się doda jedno do drugiego, to nie widzę, żeby gdyby stał przeciwko sobie Biden i Trump, to myślę, że Trump tym razem zrewanżowałby się za tę porażkę sprzed kilku lat. Ja powiem tak, wydaje się, że Republikanie bardzo chcą, żeby kandydatem demokratów był Biden, a demokraci bardzo chcą, żeby kandydatem demokratów był Trump. No bo Trump ma swoją bardzo szeroką bazę ludzi, którzy wierzą w niego, chcą, żeby był prezydentem, ale jest niewątpliwie bardzo, bardzo kontrowersyjny. I teraz nawet jeżeli Trump zdobędzie nominację prezydencką, ponieważ Republikanie, no nie sądzę, by potrafili mu się oprzeć, przeciwstawić. No DeSantis jest jakąś melodią przyszłości, a jak nie on, to już nie bardzo wiadomo kto. Natomiast to nie znaczy, że ci, którzy nie są republikanami, którzy nie są takimi no, twardymi republikanami, żeby oni prawda, chcieli walczyć, żeby poprzeć Trumpa. To jednak nie. Co innego jest dobry kandydat, a co innego jest dobry kandydat dla swojej partii, a co innego jest dobry kandydat dla całego elektoratu.
To jeszcze można tutaj zacytować ostatnie słowa Joe Bidena. Gdyby Trump nie kandydował, nie jestem pewien, czy ja bym kandydował. To były takie słowa, które sporą wrzawę wywołały i wśród mediów.
No, tak.
Tak, tak. No,
Biden chce się postawić w roli jedynego sprawiedliwego, tylko ja mogę powstrzymać Trumpa i tak dalej, i tak dalej. To nieprawda, ale mówię, to są dwaj kandydaci, no niestety w tej chwili już trzeba powiedzieć negatywni. Ja byłem zwolennikiem kandydatury Trumpa, bo uważam go za bardzo ciekawego polityka, niedocenianego, dotrzymującego słowa, bardziej niż ktokolwiek inny i tak dalej, i tak dalej. Nietypowego, ale bardzo ciekawego. Ale wydaje się, że jednak przez te ostatnie kilka lat Trump już poszedł w kierunku za daleko posuniętej nieobliczalności. Jego siłą polityczną była nieprzewidywalność. To nie on to wymyślił, prawda? To wymyślił Machiavelli i tak dalej, ale on to stosował w praktyce. Siła wynikająca z tego, że nikt nie jest w stanie przewidzieć moich posunięć. Ale teraz wiele jego wypowiedzi już jest, no wręcz graniczy z brakiem kontroli nad tym, co mówi. Że on tego nie robi, on tego nie mówi po to, by zmylić przeciwnika, tylko dlatego po prostu, że mówiąc takim slangiem, skoro już tak mówię, popłynąć po prostu. I znowu, jego zwolennicy będą zachwyceni, choć tego niekoniecznie rozumieją, co on mówi. Natomiast cała rzesza wyborców może po prostu powiedzieć, nie, to nie jest materiał na prezydenta.
To jeszcze, panie profesorze, na zakończenie, czy o taką nieprzewidywalność możemy posądzić Mike'a Johnsona? Jak radzi sobie nowy speaker Republikanów?
Nie, no to jest, wie pani, to jest kandydat numer 3, prawda? To nie był pierwszy wybór, to nie był drugi wybór, to dopiero trzeci wybór. No polityk, który niczym specjalnym się nie zapisał. Wracając do tej nieprzewidywalności, bo to jest kluczowe. Ja wspomniałem, że to wymyślił, prawda, Machiavelli w jednym ze swoich mało znanych pism, natomiast tę samą taktykę swego czasu zastosował Nixon, o czym mało kto wie, prawda, kiedy chciał zmusić Wietnam do zgody na sposób zakończenia konfliktu według, że tak powiem, modelu narysowanego przez Nixona. I kiedy Wietnam się na to nie chciał zgodzić, to Nixon zalecił Kissingerowi, wracamy do Kissingera, prawda, żeby sprzedał Wietnamowi informację, wy nie wiecie, jak bardzo nieobliczalny jest Nixon, wy nie wiecie, jak bardzo Nixon nienawidzi komunistów i z tego może wyniknąć zniszczenie Wietnamu Północnego nawet bronią atomową, bo to jest wariat. I przekaz, no mówię bez słowa wariat, ale ten przekaz został bardzo wyraźnie wyartykułowany przez Kissingera w takim dramatycznym momencie, prawda, w okresie tak zwanego bombardowania bożonarodzeniowego. I to zagrało. I to zagrało i Wietnamczycy po prostu się wystraszyli. Wystraszyli się wroga, przeciwnika, który jest silny i który ma manię. I w tym momencie poszli na to, co Waszyngton chciał osiągnąć. Więc Trump nie jest jedyny, Trump nie jest pierwszy, to nie jest jego pomysł, ale już mówię, wybitny myśliciel i wybitny amerykański dawny prezydent wraz z Kissingerem tego typu strategię już zastosowali.
Powiedział profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.